Zaczynamy. Wszystkich witam bardzo serdecznie. Spróbuję wrzucić nas na Facebooka, ale chyba coś tutaj mi nie... dzisiaj nie wychodzi. No dobrze. Bardzo przepraszam, mały kłopot techniczny, ale chcę nas puścić na Facebooku, bo wiem, że wiele osób tam też ogląda. I już to robię. Dobrze. I teraz powinniśmy już być we wszystkich mediach. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Mam nadzieję, że wszyscy mnie dobrze słyszą. Bardzo mi miło, że tak licznie tutaj 26 osób dzisiaj. Super. Spotkaliśmy się, żeby porozmawiać o tejże książce Mój rok relaksu i odpoczynku. Są z nami tłumacz Łukasz Buchalski, redaktorka Kama Buchalska. I tak jak zapowiedziałam w poście, może jak będzie czas, to będziemy mogli też chwilę pogadać o nowej książce Tessy, która będzie 5 maja miała swoją premierę. To będą opowiadania, tęsknota za innym światem. Również Łukasz i Kama nad tą książką pracowali. Porządek obrad jest taki, że ja mówię jak najmniej. Jak ktoś chce coś powiedzieć, to proszę o podniesienie ręki na Zoomie lub fizycznie, jeśli macie jakiś kłopot techniczny, bo też bywa, że ktoś macha, więc też można machać. No i ponieważ często się zdarza, że mamy bardzo gorące, burzliwe dyskusje i wszyscy chcą mówić naraz, więc ja wyznaczam kolejne osoby, żebyśmy się tutaj nie zagadali, bo też czasem jest lekkie opóźnienie i ktoś wchodzi komuś w słowo, więc tak to się odbywa. Chciałam zacząć od takiego troszeczkę takiej kontrowersyjnej propozycji, ponieważ po zeszłomiesięcznym spotkaniu mam taki wniosek i chciałam go właśnie złożyć teraz oficjalnie, bo rozmawialiśmy o książce Ta druga, Teres Baumann, miesiąc temu w lutym. I bardzo w pewnym momencie taki wątek, czy lubię bohaterkę, czy nie lubię bohaterki, był bardzo gorąco dyskutowany. I wręcz była dyskusja na ten temat, czy to, że lubimy bohaterkę lub jej nie lubimy, czy bohatera, czy to jakby jest decydujące o tym, czy książka jest dobra, czy nie jest dobra. I tak troszeczkę żeśmy odeszli w taką dyskusję, bardzo ciekawą zresztą, ale bardziej dotyczącą literatury i czytania. Odeszliśmy trochę od książki. Myślę, że bohaterka mojego roku jest osobą, która wzbudza bardzo duże kontrowersje. Dlatego od tego zaczynam, bo nie chciałabym, żeby się zaczęło po prostu od takiej dyskusji o tym, że strasznie nas denerwowała bohaterka, bo myślę, że denerwowała większość z nas i wiele osób pewnie jej nie rozumiało, być może niektórzy się z nią identyfikowali, zaraz o tym pogadamy. No ale to taki tylko wniosek. To nie znaczy oczywiście, że nie można przy okazji o tym mówić, ale tak chciałam zachęcić do tego, żeby spojrzeć troszeczkę szerzej, momentami spróbować oderwać się od tego, czy się z nią identyfikujemy, bo to też jest osobny temat, tak? Czy ją lubimy, a czy się z nią identyfikujemy, to też jest, to z kolei nam pokazała rozmowa bardzo ciekawa na temat dorosłych, że tam była bohaterka, z którą wiele osób się identyfikowało, ale jej nie lubiło i to też było bardzo ciekawe. Tutaj widzę, że Paulina pisze, że podobała jej się szczerość i bezpardonowość. Dobrze, czy ktoś chciałby zacząć? Może Paulina w takim razie, chyba że woli tylko pisać.
Czy ja mogę mieć dzisiaj problem z dźwiękiem?
Dobrze, na razie słychać.
A, na razie słychać, okej. Okay. Nie, no generalnie powiem Wam szczerze, że tylko wspomnę szybciutko, mnie nie denerwowała również, dlatego że ja w ogóle nie patrzę na bohaterki w taki sposób, ani bohaterów, tylko na zasadzie bardziej, czy są ciekawi, czy nie są ciekawi. No a bywa tak, że ciekawe są też osoby psychopatyczne w 100%, także w ten sposób nie patrzę, ale ona mi się wydawała rzeczywiście bardzo ciekawa. I nie tylko ze względu właśnie na tą swoją bezpardonowość, na to, że właściwie miała kompletnie wszystko, było jej wszystko jedno, jakby co robią inni ludzie, było jej wszystko jedno, co się dzieje z innymi ludźmi, tylko też dlatego, że ten jej sposób myślenia był dosyć oryginalny. Nawet jak na osobę, która być może gdzieś tam była w, ja wiem, głębokiej depresji, czy miała rzeczywiście jakieś duże problemy. Nie wiem, szczerze mówiąc, co myśleć, jeżeli chodzi o realistyczność tej powieści i zachowań bohaterki. Czy tutaj nie mamy po prostu takich kilku eksperymentów, które jakby wiadomo, że kompletnie by się nie wydarzyły, jeżeli chodzi o zachowanie człowieka? Czy nie jest to po prostu celowe?
Kama, pamiętam, sprawdzała działanie leków, które tłumaczyliście z Łukaszem. Może powiesz kilka słów?
Regularnie dostaję w ogóle pytania. Ostatnio dostałam takie pytanie, to chyba się nawet dzieliłam w tym na klubie. Kolega mówi, no ale tam jest napisane, że depresanty. To chyba jednak lekarz ci nie przepisuje depresantów. I ja mu powiedziałam, no to zależy na co cierpisz. Bo a jeśli chodzi już o same depresanty, to właściwie wiele osób, które znam, używa ich nagminnie, czyli stale, po prostu w postaci alkoholu. Ta książka pod tym względem jest bardzo ciekawa, bo Moszwek miesza rzeczywiste leki z jakimiś wymyślonymi, tak? Tam były też jakieś takie powymyślane.
Ten taki kluczowy jest całkowicie zmyślony.
Intermiferol.
Tak.
Tak. Także on jest całkiem zmyślony, natomiast Ambien i te wszystkie takie, które się tam pojawiają, poza tymi najdziwniejszymi nazwami, one faktycznie mają takie działania. No dla mnie to była, odnosząc się po prostu do tego, co Paulina powiedziała, dla mnie to była totalnie postać, która jest w absolutnej depresji i to jest... To jej działanie właściwie jest bardzo, bardzo ciekawe, ale też nie mam wrażenia, że to nie jest proza nierealistyczna, tylko dlatego, że te jakby te rzeczy, które dotyczą tej bohaterki, są bardzo takie, nie wiem, wiecie, rozpisane w taki sposób, że one się wydają niemożliwe, że tego jest za dużo, że to jest spiętrzone do absurdu i tak dalej. Ale to nie znaczy, że książka w tym momencie jest, w sensie, że bohaterka nie jest realistyczna. To, że mamy takie, jakby to cierpienie jest rzeczywiste.
I też pytanie, czy tak naprawdę, powiedzmy, nie wiem, czy jak z tym spaniem by było, tak? No ale fakt, że ludzie się potrafią zamknąć na bardzo długi czas w domu i z niego nie wychodzić i tylko zamawiać sobie jedzenie, tak jak ona to robiła, czy ktoś im wszystko przynosi, już nawet poza pandemią, jest jak najbardziej realistyczne. Ludzie tak robią, prawda, w bardzo różnych sytuacjach życiowych. Więc jakby sam jej pomysł wydawał mi się całkiem realistyczny w pewnym stopniu. No, nie miałam takiego wrażenia, że to jest jakaś bzdura, prawda?
Ja miałam bardziej na myśli realia wokół niej. Że jakby no wszystko to, co się gdzieś tam wokół niej działo, nie chodziło mi o jej emocje, nie chodziło mi o jej motywację, bo to jak najbardziej wydawało mi się nawet bardzo wiarygodne. Natomiast może właśnie najbardziej odrealnione to działanie tych leków, tak jak teraz mówicie, że to nie są nawet prawdziwe leki, tylko gdzieś tam wymyślone przez autorkę, te jedne, te kluczowe. No i przede wszystkim właśnie ta sytuacja, którą ona miała z... Znaczy sytuacja jej życiowa, nie? Że jednak rzadko się zdarza, żeby osoba w depresji, mówiąc w cudzysłowie, miała tak wygodne życie, żeby móc sobie w tej depresji dalej być. Rzeczywiście. To jest dosyć rzadka sytuacja.
Ona miała ten luksus, prawda? Że miała środki i miała warunki ku temu, żeby po prostu się zamknąć i w ten sposób odizolować. W kolejce mamy Micha, który podniósł rękę, a potem Natalię. Tylko są chyba dwie Natalie z nami i nie wiem, która, więc po prostu poprosimy najpierw Micha, a potem Natalię.
Dzięki. Mnie się wydaje, że pewną hiperbolą jest to, jaka tam liczba leków pojawia się w treści książki. Natomiast To, co było dla mnie bardzo ważne w lekturze tej książki, to jest to, że może poniekąd mój rok relaksu i odpoczynku wyprzedza pewną epidemię, która zmierza, ponieważ depresantów, uzależnienie od depresantów i wyłączanie się z życia przy użyciu depresantów jest jednym z największych takich niebezpieczeństw w dzisiejszej psychiatrii. I nie zachęcam was, bo to wcale nie jest łatwe, natomiast oddziały są już dzisiaj przepełnione pacjentami uzależnionymi od depresantów i pacjentami, którzy potrafią tygodniami wyłączać swoją świadomość, dokładnie tak jak w roku relaksu i odpoczynku jest napisane. I to trwa, no, może nie cały rok, bo tego organizm może nie znieść, ale to są miesiące wyłączania świadomości. I to, że to są tabletki nasenne, które są nazywane, tak jak pani Kawa mówiła, nazwami powiedzmy handlowymi, nieistniejącymi, to nie znaczy, że my takich preparatów nie mamy pod ręką, bo najbliższy depresanty tutaj pisze ktoś na forum, że nie leki antydepresyjne, ponieważ leki, widzę tutaj na czacie, leki antydepresyjne, a depresanty to są zupełnie inne substancje. Leki antydepresyjne leczą, depresanty, czyli najczęściej leki z grupy dzisiaj benzodiazepin, takie jak znane z literatury Valium, Xanax, to są leki, które nie leczą, a jedynie działają objawowo i to są najczęściej preparaty nasenne, przeciwlękowe i wyłączające świadomość. Na czarnym rynku można też zauważyć ogromne zainteresowanie anestetykami, czyli środkami, które są używane podczas narkozy, które jak na przykład ketamina, która jest dzisiaj jednym z najdroższych towarów w darknecie spoza grupy narkotyków, ponieważ tak. w najlepszy sposób, tak?
To od czego umarł Michael Jackson, prawda?
Wiesz co, nie wiem, może to było, tego nie wiem.
On właśnie brał leki, które dożylnie, które normalnie są stosowane jakby w trakcie narkozy, tak? Usypiają.
Aha.
Ten coś takiego brał. Właśnie, no, okej.
Okay. Aha, to nie wiedziałem, że on dokładnie. Natomiast no, z warszawskiego poletka na Sobieskiego jest, czyli w klinice warszawskiej psychiatrii, jest już oddział, który specjalizuje się w leczeniu uzależnień od depresantów. I to, co opisuje Otessa, to jest coś, co w Stanach Zjednoczonych kilka lat temu, właściwie po epidemii uzależnienia od opioidów, na fali takiego nowojorskiego życia, zresztą jeden z badaczy polskich też mówił, że w Polsce to też się wiązało z tym nowojorskim stylem życia, bo wzmożone zainteresowanie depresantami pojawiło się po emisji serialu Seks w Wielkim Mieście, ponieważ osoby chciały wyłączać świadomość. Nie wiem, czy ktokolwiek z was stosował depresanty, ale one powodują coś takiego, że pacjent nie ma dobrej percepcji tego, co dzieje się wokół, bardzo chętnie zasypia, ma nierealne sny. Te sny są właściwie podobne do wrażeń, jakie ma się przy rzeczywistości. Gdy pacjent się przebudza, to trudno mu jest stwierdzić, gdzie jest realność, gdzie nie jest realność. No i ta epidemia jest szalenie zagrażająca. Rynek leków takich z najpopularniejszym Xanaxem to jest ogromne miliardy dolarów, które co roku są na te leki przeznaczane, mimo że one nie leczą. Mimo że one nie leczą i nie są lekami, które by w długim okresie pozwoliły na wyleczenie podstawowej dolegliwości. Ale przez to książka Otessy mi się wydawała takim bardzo dobrym diagnostycznie obrazem tego, do czego może dążyć człowiek, który nie wyrabia z chęcią hiperuczestnictwa, bo na drugim diapazonie jest właśnie używanie tych depresantów. I jeśli będziecie sobie chcieli sprawdzić, to zobaczcie, gdzie w waszych miejscowościach są już najbliższe niestety oddziały specjalizujące się w leczeniu uzależnienie od benzodiazepin, czyli właśnie od dla ludzi, którzy zdecydowali się uciec ze świata i to niekoniecznie przy użyciu klasycznych narkotyków, psychodelików. I ta społeczność właśnie OTSC może pokazana przez pryzmat osoby, bohaterki, która straciła nad tym kontrolę i wielokrotnie przeinacza moc, z jaką jest uzależniona od tych leków, ale dla mnie niestety to nie było zupełnie niemożliwe.
Bardzo, bardzo ciekawe. Widzę, że Łukasz chyba chce coś dodać.
Ja chciałam dodać.
Tak.
Przede wszystkim, bo tutaj rozmawiamy o lekach, należy mieć taką świadomość, że do depresantów i do wszystkich tych, jakby to, co tutaj Mich powiedział, też bardzo szeroko i z taką dużą wiedzą, należy po prostu mieć świadomość, że do najpopularniejszym depresantem jest alkohol etylowy. I alkohol etylowy jest depresantem, ma dokładnie to samo działanie, a jednocześnie jeśli chodzi o stawianie w jednej grupie depresantów i psychodelików, no to tu bym była bardzo ostrożna, dlatego że depresanty mają dużo groźniejsze działanie.
No tutaj jest taka uwaga od Ewy. Xanax i hydroksyzyna, nie podoba mi się takie demonizowanie leków, po prostu bierze się pod kontrolą lekarza mało i krótko. No Tessa brała, znaczy nie tyle Tessa, ile jej bohaterka brała dużo i długo, więc pewnie tutaj jest ta zasadnicza różnica, bo wydaje mi się, że Mich, ja nie odebrałam tego jako krytykę leków, wiadomo, że leki odpowiednio jakby podawane są zazwyczaj pomocne nam, tylko tutaj mówimy o jakichś zupełnie ekstremalnych nadużyciach, prawda? Tak ja to odebrałam. Natalia była w kolejce, a po Natalii widzę Joanna podnosi rękę. Natalia?
Ja jestem pod ogromnym wrażeniem tej książki, ale teraz muszę trochę przeformułować swoją myśl pod wpływem tego, co powiedział Mich, bo ta jego wypowiedź była oczywiście bardzo cenna i wiele wnosząca. Ale ona otwiera tę powieść na zupełnie inną interpretację niż tą, którą ja miałam w trakcie lektury, ponieważ ten background, o którym powiedział Mich, właśnie ustawia tą książkę, wydaje mi się, w takim świetle bardziej realistycznym, wręcz tendencyjnym, tak? Czyli opowieść o pewnym problemie, tak? Jak mamy książkę o, na przykład książki, wiele książek o problemach alkoholowych, tak? Albo jak mamy Obłęd Krzysztonia o jakiejś tam schizofrenii, tak? Który też nie jest tylko zresztą o schizofrenii, tak? Bo tam jest znacznie więcej tych wymiarów. Ale jeżeli sprowadzimy tą rozmowę, teraz znowu takie niebezpieczeństwo przed naszym klubem stoi, jak ubiegłym razem przed ocenianiem bohaterki tej drugiej, tak? Teraz żebyśmy nie weszli za bardzo w tę dygresję o tych lekach, bo pewnie niewielu z nas to jest fachowcami. Ale jeśli przyjmiemy takie założenie, jeśli się zgodzimy z Michem, a prawie mnie przekonał, no to jednak ustawiamy tą powieść w takiej orbicie realistycznej. A dla mnie jednak jest to bardziej pewien taki egzystencjalny i literacki eksperyment, ustawiający tą powieść w nurcie takich powieści, które ja bardzo lubię w ogóle, afabularnych. Od powiedzmy tam, nie wiem, lat 50. czy od Nową Romą we Francji, tak? Najtęższe głowy literatów łamią sobie głowę, jak napisać powieść taką afabularną, tak? Żeby obedrzeć ją z tej fabuły, żeby to nie była żadna proza gatunkowa, żaden obyczaj, żadna powieść psychologiczna, żeby się odciąć od XIX wieku i tak dalej. No i różne były, tak, mamy Żaluzję, na przykład Rob Grieta, tak, gdzie całą powieścią jest właściwie opis jakiegoś tam podglądania pewnej pary. I to wydaje mi się, książka o Tessy jest kolejnym punktem, kolejną próbą podjęcia tej rękawicy, jak gdyby, czyli napisania powieści o niczym. To jest też Dorota Kotas, chyba w Pustostanach też pisała, że zawsze marzyła o tym, żeby napisać książkę o niczym, no bo tutaj by się wydawało, że trochę tak jest, tak, no bo właściwie główna bohaterka przesypia całą powieść. Jeszcze co zwróciło moją uwagę, nie wpada Otessa tu bardzo inteligentnie, bardzo sprytnie w taką łatwą pułapkę surrealizmu na przykład, gdyby weszła w opisy snów. Ona wręcz tam pisze trochę o tych snach, ale tak trochę prześmiewczo, że sama dokłada do opowieści swojej psychiatrze, mm-hmm. prawda, że jeszcze do bogaca te sny mm-hmm. i w ogóle ją te sny jak gdyby nie interesują i one nie są treścią tej książki, bo gdyby one faktycznie, jeśli główną oś opowieści jest sen, no to wydaje się, że powinien nam tu wkroczyć jakiś surrealizm i jakieś opowieści marzeń sennych, o marzeniach sennych, a tutaj w ogóle tego nie ma, tak, a więc tak jak odcina surrealizm, tak według mnie również Otessa, autorka odcina tutaj też jednak ten realizm i tą tendencyjność, żeby przedstawić jakiś problem. I z kolei padły też słowa, to jeszcze przed Michał chyba, o tym, że może sobie ona pozwolić na to, ta bohaterka i tak dalej. Ja wiedziałam, że ten argument się pojawi, ale co ciekawe właśnie pandemia wielu z nas też dała taką możliwość, tak? Bo pojawiły się jakieś, nie wiem, zasiłki, dofinansowania, możliwość jakiegoś takiego odcięcia się. I jak większość ludzi zareagowała? Oczywiście są ludzie, którzy stosują te leki, którzy są na tych oddziałach, o których mówił Mich, ale większość jednak rwie się w aktywność, prawda? Czyli dobra, jestem w domu zamknięty, ale robię kursy, nie wiem, chodzę na pauzowy klub książki, łączę się i tak dalej. I to jest olbrzymie wyzwanie, żeby się tak wyłączyć. Dobra, może są ludzie, którzy faktycznie mają ten problem i on jest zwykle mocno związany jednak z jakimś problemem psychicznym, z uzależnieniem po prostu, jest taki zastępnik może narkotyków, ale powiedzmy, jeśli nie przyjmiemy głównej bohaterki jako osoby chorej psychicznie albo jak narkomanki, tylko jako pewien taki pomysł egzystencjalny, no to jest, uważam, bardzo, bardzo trudne, pomimo tego, że ma to zabezpieczenie materialne i nie skupiajmy się na tym. No jest to trudne takie pod względem od strony psychologicznej według mnie i to jest bardzo oryginalne. To jest wielki szacunek po prostu. O wiele bardziej prawdziwa wydaje się ta Rewa, prawda? Która wydaje się zupełnie bliższa tym osobom, które znamy, tym osobom, którymi no może nawet jesteśmy tak naprawdę, chociaż wiadomo, ona jest pokazana karykaturalnie i wolimy się pewnie utożsamiać z tą egzystencjalistką, główną bohaterką, ale tak naprawdę większość z nas jest Rewami. I według mnie, no, według mnie to jest jednak eksperyment w tym nurcie stworzenia powieści bez fabuły, tak? I według mnie ten eksperyment jest udany pod tym względem.
Ja bardzo dziękuję, Natalia. Zanim oddam głos Joannie, która już czeka od dłuższego czasu, chcę tylko dodać, że tak jak pisałam w poście, już nie pamiętam, czy w grupie, czy na Facebooku, na stronie Pauzy, książka się ukazała w roku 19 w sierpniu i miała taki swój pierwsze wejście i została bardzo ciekawie przyjęta. Natomiast drugie życie dała jej pandemia i to było coś niesamowitego, bo nie wiem, czy ludzie szukali książek po tytułach i według klucza odpoczynek, czy w ogóle o co chodzi. Natomiast jak zorientowałam się, co się dzieje, bo książka miała w ogóle dwa dodruki, więc to pokazuje skalę, jak bardzo jakby trafiła do ludzi w tym momencie. Natomiast kiedy zorientowałam się, co się dzieje, to pomyślałam, Boże, no za moment po prostu tutaj się wyleje w ogóle jakieś strasznie złe emocje się wyleją, bo przecież to nie jest książka o odpoczynku, prawda? Nie jest poza tym łatwa i przyjemna. I jeżeli ktoś myśli sobie, to ja teraz sobie w pandemii odpocznę czytając o odpoczynku, no to się bardzo zawiedzie. A wbrew pozorom w ogóle nie było takiego odbioru. Był bardzo, bardzo pozytywny odbiór, właśnie może ludzie poszukiwali, tak jak Natalia wspomniała, takiej możliwości odcięcia się i może im ta bohaterka jakoś imponowała, nie wiem, inspirowała ich. To było bardzo, bardzo ciekawe. Bardzo ciekawe. Widzę tutaj jeszcze uwagę od Ewy. Widziałam w kilku miejscach, że ludzie pisali, że chętnie by przeczytali, ale po streszczeniu boją się w pandemii. No to miejmy nadzieję, że po pandemii ją tym bardziej przeczytałam w takim razie. Natomiast no jak widać, nie ma się czego bać. No chyba, że może niektórzy widzą siebie i wtedy można się pewnie przestraszyć, jakby odnajdując siebie w tej książce. Joanna jest w kolejce, po niej Mich, a teraz widzę też jeszcze Beata trzecia. Słuchamy Joanno.
Dobry wieczór. Ja nie wiem, czy mnie w ogóle słychać. Słychać?
Słychać, tak.
Bo pozdrawiam serdecznie z Plant Krakowskich, bo ja sobie tutaj spaceruję i uczestniczę.
Super.
Jednocześnie, dlatego próbuję też. Znaczy, ja w ogóle dziękuję za tę książkę, jestem nią zafascynowana, ale przede wszystkim samym pomysłem. Pomysłem na książkę, ale też w ogóle pomysłem bohaterki. I ja się trochę identyfikuję z tą bohaterką w takim sensie, że wydaje mi się, że, znaczy dziwię się, że tutaj raczej nikt nie był skory z tego, co zrozumiałam, do realizowania takiego pomysłu. Znaczy chodzi mi o to, że zasadniczo chodzi o to, żeby się przez rok wyłączyć z życia i rok przespać, prawda? Mnie się to bardzo podoba. To znaczy, bo padło o wyłączeniu świadomości. Mnie się wydaje, że tu nie do końca chodzi o świadomość, bo to jest rzecz emocjonalna i tutaj bardziej chodzi o wyłączenie wrażliwości. To znaczy ja znam w ogóle takie osoby, które uciekają w sen, ponieważ tak bardzo są wrażliwe na wszelakie bodźce zewnętrzne, że muszą się jakoś chować, prawda? I było uzależnieniu dużo. Tutaj akurat wydaje się, że ta bohaterka się nie uzależniła, przynajmniej ja tak pamiętam to zakończenie, że ona z tego wyszła obronną ręką, co znaczy, to jest oczywiście utopia, ale ja tę książkę odebrałam w ogóle pozytywnie, wcale nie tak źle. I, no i tylko tyle chciałam powiedzieć, ale też o tej wrażliwości, że to nie do końca może chodzi o świadomość, co ale pomysł jest kapitalny i naprawdę jestem pod wrażeniem cały czas. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Mnie się bardzo podobało to, że ona ma w ogóle pomysł na to, żeby sobie pomóc. To samo w sobie dla mnie było bardzo fajne i bardzo ciekawe, bo wydaje mi się, że ona się wcale nie pogrążyła w jakiejś takiej, w jakimś stanie, który był poza nią. To było wszystko przez nią wyreżyserowane i zaplanowane. I tutaj pomyślałam, że bardzo fajnie, bo jakkolwiek możemy się zgadzać z tym pomysłem albo nie, ale fajne jest to, że chce jakoś rozwiązać swój problem i chce żyć dalej, i chce w jakiś sposób znaleźć te emocje i tą radość z życia, prawda? Tak, ja to tak odebrałam. Mich i po Michu Beata.
Chciałem odpowiedzieć Natalii, ponieważ ja się zgadzam z panią Natalią, że może ten temat leków tak wyszedł tutaj jako pierwszy, a on niekoniecznie jest tą właściwą interpretacją, czy że zawsze trzeba to odbierać w takim odczuciu społecznym. Pomyślałem sobie, że rzeczywiście jest też tak, że to wyłączenie świadomości, jak pani Anna przed chwilą przypomniała, jest rodzajem też dużej wolności i jest to przykład takiego bardzo romantycznego działania, żeby sobie pozwolić na wyłączenie świadomości. Myślę, że dlatego w ogóle ten termin świadomość, tak jak Natalia powiedziała, jest różny od tego, że Odessa nie ucieka w świat oniryczny, bo po prostu ona traktuje ten sen nie jako przedłużenie świadomości, ale jako pozbawienie się w ogóle zdolności marzenia, absolutne takie wyłączenie, przerwanie tego rodzaju sekwencji bodźców i wydaje mi się, że dlatego też tak ta powieść jest taka dobra i tak można o niej rozmawiać, bo tu nie ma prostej diagnozy, że oto mamy chorą bohaterkę i że jest to chora osoba i to piętno choroby przede wszystkim istnieje i przede wszystkim powinno wpływać na to, w jaki sposób będziemy postrzegać jej decyzję. Może ona jest nieprawdopodobnie odważna, jeszcze na taką odwagę sobie nie można pozwolić, a niebawem do czegoś takiego dojdzie, bo myślę, że ona jest też dosyć futurystyczna, bo zastanawiałem się podczas lektury, czy jest możliwe, że kiedyś osiągniemy coś takiego jak wyłączanie świadomości, na przykład na półtora roku, bo oto nie mamy pomysłu na siebie albo znaleźlibyśmy się w gorszej kondycji. To tak chciałem dzięki Natalii się podzielić jeszcze tym, że wcale nie twierdzę, że to jest książka o chorobie.
Okay, dzięki. Beato?
Ja właśnie bardzo, bardzo zaciekawił mnie tutaj, zaciekawiła interpretacja Natalii, która mówiła o tej powieści fabularnej, bo jak ja po pierwsze sięgnęłam po tę powieść dopiero teraz przed klubem, bo zniechęciła mnie do niej recenzja redaktora Szota, którego w ogóle bardzo poważam. A kiedy przeczytałam tę książkę, to ona mi się bardzo spodobała, że żałuję, że nie zrobiłam tego wcześniej, ale ja w ogóle na to nie wpadłam, że to jest powieść fabularna, chociaż można by się tego spodziewać, wiedząc, że bohaterka będzie spać. nic się prawdopodobnie nie będzie działo, ale tam bardzo dużo się moim zdaniem dzieje, bo dużo dzieje się, przede wszystkim ja zadawałam sobie pytanie od początku, dlaczego ona chce spać. Tam na początku zdaje się jest jakieś takie wspomnienie o tym, że ona chyba rozważała samobójstwo, ale nie zaznaczyłam sobie tego cytatu, więc go teraz nie odnajdę, ale zdaje się, że ona jednak była bardzo tym życiem zniechęcona, a później dostajemy szereg takich flashbacków z przeszłości i tej jej jakby sytuacji i w tej bezsensownej pracy w galerii i bezsensownego życia i takiego bardzo traumatycznego życia. Więc ja jakby tutaj widzę fabułę i jakby zaczynam rozumieć, dlaczego ona chce się zahibernować i być może po tym czasie jakby się no, zrestartować na tyle, że będzie potrafiła żyć od nowa i jakoś coś odczuwać w tym życiu, prawda? Więc dla mnie to tak jest, z jednej strony nic się nie dzieje, a z drugiej jednak no, dzieje się bardzo dużo, bo te jej wspomnienia prowadzą do tego, że ona się potrzebuje wyłączyć.
No właśnie i to jest, nawiązujesz to chyba też trochę do tego, co ja wcześniej mówiłam, że właśnie sama próbuje się zdiagnozować i sama sobie pomóc, prawda? Że próbuje w ten sposób jakby odzyskać tą równowagę.
A czy ja mogę teraz się wciąć?
Jeszcze nie. Tutaj jest, tylko że nie umiem przeczytać, KTR, tak? I nie słyszymy.
Zaraz Kasia, daję najprościej Kasia, bo potem się tak nie dialogowa automatycznie, więc to jest krót od Katarzyny, więc po prostu Kasia.
Miło.
Tak, ja chciałam, właśnie tak słucham tych różnych uwag, ponieważ wiedziałam, że pierwszą taką refleksją będzie, że jest to książka o bohaterce, która jest pogrążona w depresji. No i jak najbardziej jest to słuszność, jest tutaj pewien taki, jest jedna taka chyba pierwsza narzucająca się interpretacja. Ale ja bym chciała tutaj poruszyć też wątek sztuki. I ja patrzyłam na tę bohaterkę jak na postać, która w przeciwieństwie o innych postaciach, które gdzieś są pogrążone w depresji, czy na przykład są uzależnione, tak, bo mamy tutaj do czynienia z lekomanką, więc można ją trochę na równi postawić z narkomanami. Bo ile w wielu przypadkach postacie narkomanów, czy to w serialach, czy w powieściach, dla mnie są po prostu takimi ofiarami życia i w jakiś sposób tak patrzę, z jednej strony z litością, z drugiej strony z takim niezrozumieniem. O tyle ta bohaterka budziła we mnie podziw właśnie tej swojej upartości i pewnego założonego celu, do którego uparcie dąży. Ja na ten jej rok życia i relaksu patrzę jak na pewien taki projekt życia. Ponieważ ona rzuciła pracę, nie jest powiedziane chyba wprost, czy to była praca w korporacji, ale można byłoby to porównać, ponieważ jest wiele osób, które głównie pracują w korporacji, a też w innej pracy, gdzie ta praca im się nie podoba i postanawiają w pewnym momencie rzucić pracę i całkowicie zmienić życie. Zazwyczaj to są osoby, które mają też już tą dobrą sytuację ekonomiczną, ponieważ na przykład już sobie podczas pracowania dobuje trochę oszczędności. Tu mamy do czynienia z bohaterką, której inna sytuacja losowa sprawiła, że jest dość zamężna i sobie może pozwolić na porzucenie pracy. No i jak inne osoby decydują się, powiedzmy, nie wiem, wyjechać gdzieś na drugi koniec świata, założyć inny biznes, to ta postać postanowiła po prostu przespać ten rok. Ale była tego świadoma, że nie jest w stanie tego zrobić bez leków i byłam pełna podziwu, jak uparcie chodziła do tej lekarki, podejrzewam, że nieprzypadkowo wybranej takiej lekarki, a nie innej, no bo jakby to była bardziej poważana lekarka, to pewnie by zauważyła, że bohaterka oszukuje albo no, że coś jest z nią nie tak, a no, widać, że ta lekarka jakby no, sama nie miała pamięci do tej bohaterki, tak, do jej losu i tak właściwie nie bardzo chyba obchodził ją los tej bohaterki. Więc też ta lekarka jakby była dobrze tutaj trafiona i dzięki niej bohaterka dążyła do realizacji celu, jakim było po prostu przespanie roku. No tutaj trochę miesięcy i tygodni zmarnowała na szukanie odpowiedniego leku, ale w momencie, gdy już znalazła ten lek, który pozwolił jej zrealizować ten cel, czyli przespanie tych kilku tygodni i miesięcy, założyła, zrealizowała ten cel do określonej daty, wiedziała, że potem się wybudzi, będzie musiała zastanowić, co dalej. Dlatego ja to trochę traktuję jako właśnie taki projekt życia i może też w rodzaju, czegoś rodzaju performance'u. I też się zastanawiałam, na ile można ją tutaj traktować jako artystkę, bo w pewnym sensie przez to, że ona do tego swojego projektu życiowego zaangażowała przyjaciela, który był artystą, no się, i ona się stała przedmiotem sztuki, no się zastanawiam, na ile ona faktycznie można ją tutaj traktować jako pewnego rodzaju właśnie performerkę, bo może nie artystkę, bo ona może nie miała założenia, że to ma być sztuka, ale właśnie no poniekąd przez tą współpracę z artystą no w jakiś sposób stała się przedmiotem sztuki.
Czyli taki happening trwający jakby, tak? No, jest to jakaś interpretacja, tutaj ktoś napisał Marina Abramowicz, tak? I ona faktycznie pracowała w galerii sztuki, natomiast nie było chyba napisane, gdzie pracowała wcześniej, czy, bo ta galeria sztuki, nie wiem, czy to była jej pierwsza praca już?
Była jej pierwsza praca po studiach.
Pierwsza po studiach, okej. Okay. Sylwia chyba chciała coś powiedzieć, a potem Państwo
tak
się zgłaszają. Także Sylwio, słuchamy.
Przepraszam, nie przerosło kliknięcie ikony rączki, której nie umiem znaleźć. Przerosło mi dzisiaj wideo, jeszcze się spóźniłam. Więc nie wiem, czy o tym mówiliście, krzyczcie, jeśli tak. Fajnie, że tutaj padło o tej sztuce, bo ja też chciałam to powiedzieć a propos, czy właśnie było wątek sztuki, tylko że ja to zupełnie inaczej czytam niż Kasia przede mną. To znaczy, nie wiem, czy ktoś zauważył, jak ona traktowała tą galerię sztuki współczesnej, co więcej, co się tam pojawiało w tej galerii, jak ona to obśmiewała i jakby właśnie zaproszenie tego gościa, który potem ją kręcił, dla mnie to było pokazanie właśnie bez sensu sztuki współczesnej, to znaczy ja tak nie uważam, że sztuka współczesna jest bezsensowna, od razu powiem, tylko jakby tutaj bohaterka pokazuje miałkość tych działań, wtórność tych działań, to jak zwykłe takie codzienne czynności nagle stają się taką wysoką rangą, wysokiej rangi sztuką, która trafia nagle do jakiejś ekskluzywnej galerii, w której rzekomo są koneserzy, którzy no, powiedzmy niewiele o tej sztuce wiedzą i jak jakby na niej ma się wybić, jak ona to wie, że na projekcie związanym z nią wybije się ten gość z galerii. To raz, a dwa, no ja się trochę spóźniłam, przepraszam, i nie wiem, czy mówiliście, że jakby słyszałam, że jest dużo o narkotykach, o lekach, o uzależnieniu, o depresji, ale czy ktoś jakby zastanawiał się, czy to nie jest po prostu forma żałoby, a dlaczego taka? Dlatego, że ona jest w szalenie dysfunkcyjnego domu. Mhm. Jakby cały jej projekt, to raz, że obśmiewanie sztuki współczesnej, a dwa, czy to nie jest po prostu forma żałoby, no też jako, w jakiś sposób dysfunkcyjna, bo jakby tych wzorców normalności szeroko takiej rozumianej, powiedzmy, ogólnie nie ma u niej w domu.
No, miała generalnie bardzo trudny bardzo czas, tak? I nie myślałam o tym, ale to jest bardzo, bardzo trafne spostrzeżenie, wydaje mi się. Dzięki, Sylwio. To teraz Buchalscy, potem Nicole.
To ja też się zgadzam, że to jest to bardzo trafne z tą żałobą. Ale ja w zasadzie nie ze spostrzeżeniem, tylko z pytaniem do Was, do Państwa. Czy czytaliście tę książkę z perspektywy społecznej? Czy tylko z perspektywy indywidualnej każdej z bohaterek i bohaterów? Czy na przykład też z perspektywy społecznej, problemów tego, od czego ona ucieka, tego, w jaki sposób to robi i tych bardzo drobnych rzeczy, bo ona, to jest bardzo dobrze skonstruowana książka. Ona pisze mam wrażenie, że te najważniejsze rzeczy ona rzuca mimochodem jak takie okruszki. I to są takie okruszki, które gdzieś tam opowiada o tych wszystkich, jak ją ten Trevor traktował, dlaczego ona to lubiła, jak się zachowywały jej siostry z tego siostrzeństwa, na jakie zabiegi chodziła, co dokładnie przestała robić, kiedy zaczęła spać. To jest jedna z ciekawszych rzeczy w ogóle. I jestem, jakie wy macie tutaj spostrzeżenia?
Tutaj wtrącić trochę, bo właśnie chciałam swoją wypowiedź, właśnie chciałam o tym powiedzieć dokładnie, o co pani teraz zapytała, że właśnie fenomenalna jest konstrukcja tej książki i sobie wyobraziłam, że gdyby wyskrobać z niej tą część, samą bohaterkę jak gdyby, i zebrać do kupy właśnie te strzępki, o których pani mówiła, które się składają na obraz tego świata, to wydaje mi się, że tam jest bardzo dużo. Oczywiście to jest bardzo pokawałkowane, bardzo sfragmentaryzowane, ale to są takie okruchy bardzo celne, bardzo trafne i z których można by było tam pewnie jakąś inną książkę może ulepić, tak, z tych okruchów. Nawet gdyby wyjąć tą bohaterkę, która oczywiście bardzo dominuje i wybija się na pierwszy plan i na pewno jest tym atraktorem głównym, który przyciąga uwagę czytelnika, ale faktycznie tam jest bardzo, wszystko to, co jest poza, te wszystkie okruchy są bardzo smaczne i ja sobie tak bardzo, bardzo lubiłam je zakreślać. Na przykład tam jeden z moich ulubionych fragmentów to jest na przykład ten, kiedy ona znajduje te polaroidy z tej imprezy, o której nie pamiętała. I tam na tych polaroidach są zdjęcia tych różnych ludzi z imprezy. I to jest trochę, też to można czytać jako taki awers i rewers, nie? Że ta jej historia tego spania i ta afabuła to jest ten awers tej historii, ale tam jest, jeszcze jest ten rewers, który jest poza tym snem, nie? I który właśnie składa się z takich fragmentów, ale gdyby spróbować to zrekonstruować właśnie jakoś, to jest tam bardzo dużo po prostu mięsa, bardzo, bardzo ciekawego, bardzo wiele właśnie tych tematów społecznych, tak, czy innych, czy tych związanych z tamtym okresem, tak, czyli z przełomem wieków. No wiadomo, że tam mamy też w tle to World Trade Center, ale nie tylko, tak. Ostatnio też czytam bardzo ciekawy artykuł o tym właśnie, o tamtych czasach właśnie, o przełomie wieków, w kontekście feminizmu i w kontekście też tego, jak na przykład wtedy. Nie wiem, czy pamiętacie, bo dla mnie ten artykuł bardzo odkrywczy, przypomniał mi właśnie wiele rzeczy, że był taki fenomen swego czasu, że na przykład paparazzi polowali, wiecie, jak wysiadały na przykład celebrytki, Paris Hilton czy Britney Spears, wysiadały gdzieś tam na imprezach i pokazywały majtki, nie? I że była straszna nagonka właśnie na tego typu celebrytki, które były właśnie często ciężko zmelanżowane i tak dalej, co był... Wyglądały z jednej strony jak Barbie, tak, ale to w ogóle minęło, tego już nie ma, to jest jakiś relikt właśnie tamtych czasów, ale mi się to przypomniało właśnie też, kiedy czytałam mój rok relaksu i odpoczynku, bo to faktycznie 20 lat temu były takie zjawiska. Ja czytałam ten artykuł, on był w kontekście tego właśnie, z czego też się wzięła cała akcja MeToo i tak dalej, teraz kolejna nam fala feminizmu powiedzmy, ale właśnie przypomniała tamte czasy, które były bardzo takimi drapieżnymi dla kobiet. Kobiety próbowały się wtedy emancypować właśnie przez pewną wulgaryzację siebie i tak dalej. To też robi bohaterka, prawda? No ona tam gdzieś też chodzi w jakimś body, depiluje się i tak dalej, nie?
W ogóle tak tego nie widzę, ale to tak? Jeszcze... Możecie, jakby tutaj nie skończyliśmy mówić, więc jeszcze...
Przepraszam, ale no chciałam o tych okruchach właśnie, że bardzo, bardzo dużo tam tego jest faktycznie.
Ja myślę, że można by było osobną książkę napisać o Rewie i osobną książkę napisać o tej całej jej rodzinie w kontekście domu rodzinnego, tak, rodziców i o tym wszystkim, co tam się działo, bo to też, prawda, osobne książki by z tego mogły wyjść. Łukaszu, czy ty chcesz coś powiedzieć, bo jeszcze Nicole jest w kolejce.
Tak. I chciałem tylko krótko dodać, że to właśnie nie są też tylko okruchy, bo zawsze tłem i takim właśnie dobre słowo rewersem jest rewa. I tutaj rewa wnosi też trochę temat, wydaje mi się, klasy społecznej. Bo to, od czego główna bohaterka będąca osobą spoza miasta, mającą bogatych rodziców, to od czego ona ucieka, jest jednocześnie tym, do czego ucieka Rewa. Takie mam wrażenie. I to tylko tak rzucam Państwu.
Ale też jest tak, że Rewa próbuje zdobyć część rzeczy, czyli na przykład urodę, szczupłość, pieniądze, które bohaterka już ma, prawda? To są takie przyjaciółki, które mam wrażenie, że może nie tyle rywalizują ze sobą, bo nie wiem, na ile główna bohaterka rywalizuje z Rewą, ale Rewa na pewno aspiruje do tego, żeby być taka jak ona. Takie ja miałam wrażenie, że właśnie się odchudza, głodzi i też chciałaby być taka piękna i taka szczupła i taka zamożna jak nasza bohaterka.
No to jest przywilej i klasa po prostu, w sensie klasowość.
Nicole?
To zacznę od tego, że mi się ciężko czytało tę książkę i jak gdyby trudno mi było coś z niej takiego wyłuskać, o czym teraz rozmawiamy, więc wydaje mi się, że ja jakiejś własnej interpretacji nie miałam ponad to, że Bardzo mi było jak gdyby przykro z powodu bohaterki, bo wydawało mi się, że ucieka. Ucieka przed czymś, czego ja do końca nie rozumiem, to znaczy domyślam się, no ale to oczywiście nie jest wprost napisane. No, ucieka od uczuć na pewno, bo w pewnym momencie ta scena akurat bardzo mocno mi zapadła w pamięć, w ogóle cała scena pogrzebu w domie rodzinnym Rewy, gdzie ona śpi i budzi się, czy tam próbuje zasnąć i odtwarza sobie wspomnienia z domu rodzinnego i sprawdza, czy ona coś czuje. I jak myśli sobie, że o nie, jest okej, dobra, nic nie czuję, to idę dalej z tymi wspomnieniami. Więc ona ewidentnie sobie z czymś nie radzi. I moje pytanie to jest takie bardzo ogólne pytanie, czy to, że ona przespała ten rok, to rzeczywiście jej pomogło? Bo tego nie wiemy i nie mamy tego jak sprawdzić. Czy to nie jest jakieś wyparcie, czy właśnie ucieczka w ten sen, czy w nieświadomość, to no to nie jest taki środek, który jest teraz dobry na ten rok, a czy to ją ostatecznie gdzieś nie zje w przyszłości. To, co też było ciekawe, to właśnie to spojrzenie, które tutaj gdzieś padło, żeby spojrzeć na to bardziej społecznie. Tutaj akurat nie wiem, jak Państwo mają na imię, bo wyświetlają się Państwo jako buchalscy, ale w sumie jakby patrzeć tak na Rewę jako reprezentantkę całej klasy i tak samo główną bohaterkę jako reprezentantkę całej klasy, to wydaje mi się, że no, jakby między nimi nie było jakiegoś tam konfliktu. To było świetnie pokazane, jak uprzywilejowanie wpływa chociażby na takie decyzje jak, nie wiem, podróżowanie, czy edukacja, czy potem taki relaks. A co do przyjaźni, to wydaje mi się, że nie wiem, mam wrażenie, że one nie były przyjaciółkami. I też ten facet, który był artystą, to on też nie był jej przyjacielem. Ja nie wiem, czy ona miała jakieś w ogóle głębsze relacje poza tą bardzo toksyczną i dziwną relacją ze swoim facetem. Wydaje mi się, że też bardzo mało było, tak przynajmniej z mojej perspektywy, takiej pogłębionej analizy. Oczywiście to nie musi być konieczne i to jakby nie było celem tej książki, ale trudno jest w ogóle rozmawiać o tych relacjach, bo nie wiadomo, co tam się działo tak do końca na poziomie psychologicznym tej bohaterki, bo ona opowiada o tym, no ale to jest takie, mam wrażenie, takie szczątkowe. No ale mimo wszystko ciekawe są te okruchy, to znaczy te takie drobne zdania, te wspomnienia o filmach różnych, które ona oglądała, taka w ogóle popkultura i myślę sobie, że chciałabym znać wszystkie filmy, o których po prostu mówi, żeby wiedzieć, jak ten świat wtedy wyglądał. No i w sumie tyle ode mnie, ale cieszę się, że mogę posłuchać o innych opiniach, bo jakoś otwiera mnie to na interpretację.
A czy Nicole nie miałaś wrażenia, że o ile, ja się zgadzam z tym, że ona nie była przyjaciółką dla Rewy, ale że Rewa była przyjaciółką dla niej?
No właśnie nie wiem, bo nie wiem na ile Rewa próbowała na przykład się przemsknąć do tego świata przy pomocy swojej przyjaciółki, czy chociażby właśnie korzystać z tego, że ona jej oddaje ubrania, czy że spędzają razem czas, że to już dla niej było jakieś takie bardziej wartościowe, bo no, jak można nazwać przyjaźń takie niepogłębione rozmowy chociażby, albo spędzanie wspólnie czasu, no nie wiem, jakoś tak. No być może, musiałabym o tym pomyśleć.
Okej. Okay. Dla mnie bardzo było ważne zakończenie tej książki, zresztą ciekawe, bo gdzieś napisałam, ostatnio ktoś na Instagramie chyba napisał, że zakończenie było beznadziejne, a dla mnie właśnie zrobiło tę książkę, zakończenie. I zresztą ciekawe jest to, że pierwszą książkę, którą tłumaczył dla pauzy Łukasz A. Kamaredagowa, czyli Pierwszy bandzior, moim zdaniem tam Miranda July, tak? Dla mnie też tam też zakończenie dla mnie zrobiło tę książkę. I to był ten moment, kiedy pomyślałam, chcę wydać tę książkę, tak? I tutaj z Otessą też tak było, bo czytałam się sobie, dziwne to jest, dziwne. Różne rzeczy mi się podobają, niektóre rzeczy mi się nie podobają, ale to zakończenie dla mnie było fantastyczne i właśnie ona się moim zdaniem w tym momencie przebudziła w takim sensie i metaforycznym i wszelkim, tak? Obudziła się do życia i zrozumiała tak naprawdę o co chodzi i co jest ważne. Tak ja interpretuję to zakończenie i właśnie to, o czym Nicole mówiłaś, czy jakby zrozumiała tą przyjaźń na przykład z Rewą, czy nie wiem, jakieś uczucia, których może nie miała wcześniej, bo właśnie była tak skupiona na sobie albo nie umiała nawiązać bliskich relacji. No możemy to różnie interpretować, dlaczego tak było, ale wydaje mi się, że ona wtedy poczuła, że ta Rewa jednak była bardzo ważna. Tak ja to odebrałam. W kolejce mamy Micha i Karolinę. I Beata, nie wiem, czy ty podnosisz rękę, czy...
Nie, właśnie nie wiem, czemu to się nie wyłączyło. Już nic nie chciałam wciskać.
Już usuwam rączkę, dobrze. Mich i Karolina.
Dzięki. Łukasz użył słowa określenia przywilej, a wydaje mi się, że jeśli popatrzy się na tę książkę jako na krytykę wierzchołków kapitalizmu, to ten przywilej się przekleństwem, bo mamy pokazane właśnie na przykładzie tej relacji Rewy i głównej bohaterki, no jak może przebiegać aspirowanie i uzyskanie pewnego statusu materialnego. I to jest, wydaje mi się, bardzo ważne spojrzenie na krytykę właśnie kapitalizmu, który nieustannie wywołuje w nas, w prekariacie, we mnie w prekariacie, takie poczucie, że ja powinienem coś zdobyć, a tym czymś, co powinienem zdobyć, jest bezpieczeństwo finansowe. Gdy będę miał bezpieczeństwo finansowe, będę mógł na przykład spędzić już życie jedynie ze sztuką. Kiedy ta sztuka może też w pewnym momencie mnie znudzić, może mnie zawieść i nie będę miał już wyższych celów, a przez innych będę postrzegany jako osoba uprzywilejowana, bo to środowisko, w którym no, dzieje się rok relaksu i odpoczynku, jest moim zdaniem takim dobrym ogrodem doświadczalnym, w którym no, pokazuje się, jak też niesłuszne i trochę kolonialne jest to, żeby stwierdzać, że ten, kto ma pieniądze i ten, kto ma bezpieczeństwo w sensie kapitalistycznym, powinien mieć też szczęście. I jak to jest kolonialne, że będziemy postrzegać niektóre osoby za uprzywilejowane tylko dlatego, że osiągnęły pewien status materialny. I jeżeli mówicie tutaj o tej przyjaźni i to o tym, kto dla kogo był przyjaciółką, wydaje mi się, że Rewa nie mogła być przyjaciółką dla głównej bohaterki, bo nie potrafiła odciąć nawet wyimaginowanych własnych pragnień i postawić się w sytuacji wielkiego kryzysu, jakim, czy w ogóle przypuszczać, że bohaterka może znaleźć się w takim głębokim kryzysie. Mnie taka interpretacja marksistowska nieco w ogóle by nie przeszkadzała do tego, żeby poczuć, jakie obawy w tej książce są zawarte.
Bardzo, no, bardzo ciekawe. Czy ktoś ma może jakiś komentarz do tego, co powiedział Mich, i zaraz udzielę głosu Karolinie.
Ja się bardzo z interpretacją marksistowską tylko powiem tyle i jakby absolutnie uważam, że tutaj masz, jakby że to się spina zupełnie. To jest dla mnie również krytyka kapitalizmu, krytyka przywileju i to tak w zasadzie pokazująca na skurkowość całego tego systemu, jak to tylko możliwe, i oddaję głos dalej.
Okej, Karolina?
To ja może zacznę od tego, że ja też się zgadzam z tą interpretacją i myślę, że to zakończenie w tym świetle robi jeszcze większą robotę, że właśnie ta książka kończy się w ten, a nie inny sposób. Chciałabym nawiązać jeszcze do tego, co powiedziała Nicole, że brakuje jej w tej książce pogłębionych relacji. Jakby dla mnie to jest klucz, przez który ja też czytam tę książkę, bo dla mnie ta książka jest o świecie, w którym ludzie mają problem z budowaniem pogłębionych relacji. Szczególnie bohaterka. Myślę, że Rewa tutaj przynajmniej się stara, a bohaterka jest tą osobą, która ma ewidentnie z tym problem. I ja to też czytam tak jakby na dwóch płaszczyznach, bardziej psychologicznej, że ona ma z tym problem, ponieważ nie nauczyła się tego w domu rodzinnym, ale też jakby na płaszczyźnie spojrzenia na pewną epokę, czyli na kapitalizm, amerykański konsumpcjonizm, więc jakby dla mnie to jest bardzo ważne, że jakby czytając tę książkę, ja myślałam o jej nieumiejętności wchodzenia w głębsze relacje i lęku, myślę, że też przed tym. I też dla mnie bardzo ważna jest, też już ktoś to wspomniał, kwestia żałoby, że myślę, że ona jest w żałobie po stracie rodziców, a przede wszystkim
po tym, że ona już wie, że ona nigdy z nimi nie zbuduje innej relacji niż tą, którą miała, która była dysfunkcyjna. I myślę, że ona po prostu sobie z tym nie umie poradzić. I stąd i to wywołuje jej chęć hibernacji. I także może chciałabym dodać, tutaj też ktoś powiedział, że Nowy Jork w tym okresie jest bardzo dobrym ogrodem doświadczalnym i też bardzo mi się spodobało to stwierdzenie. Myślę, że to jest też bardzo trafne, że ona jednocześnie krytykuje świat sztuki, świat korporacji. Także też zgadzam się z tym wnioskiem.
Ja myślę, że ona też wraz ze śmiercią rodziców zrozumiała, że już jest dorosła. Też ja to tak odczytałam, że już musi sobie radzić, jest dorosła. Jakiś etap się zakończył. Wcześniej jakoś tak się prześlizgiwała przez życie, może powiedzmy, tak? Nie miała odpowiedzialnej pracy, nie miała relacji właśnie jakichś bliższych, a teraz się okazuje, że już nie ma rodziców. I może to jest właśnie jakiś moment dorosłości, dojrzewania. Tak sobie o tym myślałam. Gosiu?
Dzień dobry wszystkim, dobry wieczór. Ja chciałam się odnieść do tych wątków, które już były poruszone w czasie spotkania, bo na przykład ten wątek, kiedy trafiłam na tą książkę, to jest rzeczywiście istotne, bo szukałam książek na pandemię, na lockdown. I zupełnie odwrotnie podeszłam do tematu, nie odpoczynku i relaksu szukałam, tylko zrozumienia, co się właściwie dzieje. I kiedy trafiłam na ten tytuł, mój rok relaksu i odpoczynku, już mi coś w tym pobrzmiewało ironicznego, takiego demonicznego. I od razu, kiedy przeczytałam, o czym to jest, pomyślałam, że to mi pomoże zrozumieć, co się właściwie dzieje. I rzeczywiście tak się stało, chociaż musiałam zrezygnować z tej książki po jakimś czasie, bo śniła mi się i wchodziła jakby w moją rzeczywistość, że kiedy nie mogłam spać albo kiedy przesypiałam ten lockdown, to ona była ze mną. I wybrałam ją też ze względu na pierwszą stronę w ogóle, bo tak zazwyczaj idę po książkach i ta pierwsza strona już bardzo mocno pokazuje to poczucie humoru, które jest bardzo demoniczne i no, niezwykłe zupełnie i ten język, który jest tak precyzyjny. Mi się skojarzyła ta książka trochę z tym, w jaki sposób konstruuje swoich bohaterów Michel Houellebecq. Gdzieś miałam go w głowie w momencie, kiedy czytałam tą książkę, tę bohaterkę, ten sposób widzenia rzeczywistości, tą nieumiejętność wchodzenia w relacje ze względu na jakąś traumę emocjonalną. I zdecydowanie zgadzam się z tym i wydaje mi się, że dla mnie ta książka była o tym, o żałobie. O tym, że żałoba jest czymś nieopisywalnym, czego nie da się przeżyć do końca. Nie da się tego zamknąć, nie da się tego w sobie połapać. I to było dla mnie bardzo ważne przeżycie i myślę, że dla osób, które przeżywają żałobę, też ta książka może być czymś ważnym, choć bardzo trudnym. To jest jedna rzecz. I jeszcze jedna rzecz, do której chciałam nawiązać, to zakończenie, o którym niektórzy z Was mówili. No ja wróciłam do tej książki, jak już było z pandemią, trochę lepiej, bo stwierdziłam, że chcę ją skończyć. I pamiętam, że jechałam w pociągu i jak pojawia się to światło, którego nie ma przez cały przebieg i co mnie męczyło osobiście, bo uważam, że ciemność musi być przełamana, to kiedy pojawia się światło, to jest ono ostre, migotliwe, piękne i pamiętam, że płakałam w pociągu naprawdę takimi żadnymi łzami i poczułam to taką oczyszczającą moc literatury, którą rzadko można poczuć, więc za to bardzo dziękuję. I Floryda jeszcze mnie uratowała w czasie pandemii i moją przyjaciółkę też, która gdzieś tu jest, więc myślę, że dziękujemy obie.
Ja bardzo dziękuję, bo no, uwielbiam rozmawiać z czytelnikami, którzy tak odbierają to, co wydaję, jak ja. No, Floryda też jest na mojej liście top absolutnej. Mam nadzieję, że będzie okazja, żeby też o niej porozmawiać. No i tak, ja też płakałam, jak doszłam do końca. Zdecydowanie na pewno to bardzo było dla mnie poruszające zakończenie.
A ja jakbym mogła się odnieść do tych dwóch wątków, które już były poruszone. Mogę teraz?
Tak, i zaraz po Sylwii Mich widzę, że czeka. Słucham, Sylwio.
To ja teraz tak bardzo właśnie nie zgodzę się z tym, co było powiedziane. To znaczy, co do klasowości i tych społecznych rzeczy, to dziwię się, myślałam, że to już padło w ogóle na samym początku, bo myśmy o tym dużo rozmawiali przy okazji Teresy Bonman i tej drugiej, gdzie tam były takie tylko lekkie sygnały. Tutaj po prostu narratorka wali po oczach tą klasowością między oczy czytelnikowi od razu, więc to jest jakby też jeden z tych głównych wątków, tylko tutaj to jest bardzo wyraźnie zaznaczone na podstawie rzeczy. Tutaj te rzeczy pełnią tą funkcję zaznaczania nam, na, gdzie przebywamy, w jakiej przestrzeni, kto ile może mieć w portfelu, ile ma złotych kart i tak dalej. Natomiast co do tego, że jest to krytyka kapitalizmu, moim zdaniem nie. Jest to pytanie, czy my jesteśmy w stanie żyć poza innym systemem niż kapitalizm właśnie. I niestety brutalna odpowiedź brzmi, nie jesteśmy. I to pokazuje też główna bohaterka, bo nie wiem, czy ktoś zwracał, a propos, tu dużo osób używa tego słowa okruchy. No ładne słowo, natomiast takie właśnie sygnały w różnych miejscach, być może niezauważone przez bohaterkę, przez czytelników, które nam daje bohaterka, narratorka, są takie, jak ona właśnie idzie na ten słowetny pogrzeb matki swojej, no przyjaciółki, czy też nieprzyjaciółki, to też jest taki temat, widzę, taki otwarty cały czas, bo chyba nie potrafimy się zdecydować, jak to z tą przyjaźnią jest od trzech spotkań. Natomiast ona idzie na ten pogrzeb i ona dotyka rzeczy, które jej się nie podobają, z powodu których czuje obrzydzenie, dlatego że to są rzeczy niemodne, rzeczy, które jej się kojarzą, no nie wiem, z czymś gorszym, z czymś obrzydliwym, budzą w niej wstręt. Tam w ogóle jest bardzo dużo poczucia wstrętu. I mimo że to zakończenie tutaj padło chyba ze 3 czy 4 razy, że jest takie pozytywne, to ja tutaj znowu jestem, ale może to taki mój wrodzony jednak pesymizm chyba, bo dla mnie to wcale niekoniecznie, bo ona owszem pozbywa się tych rzeczy, bo te rzeczy przez całą książkę mają symbolizować ten kapitalizm, ale tak naprawdę siedzi na ulicy, ona chyba na końcu siedzi, nie? Siedzi czy tam w pustym mieszkaniu, no i co dalej? Nie mamy tego ciągu dalszego. My naprawdę jesteśmy pewni, że ona będzie w stanie żyć nowym życiem, w którym to nie rzeczy będą ją opowiadać, o niej opowiadać i ją budować w stosunku do samej siebie i w stosunku do społeczeństwa na zewnątrz. Ja nie mam takiego przekonania. Dla mnie to jest pytanie właśnie o to, czy na pewno da się żyć poza kapitalizmem i niestety moim zdaniem pytanie, odpowiedź na to pytanie jest negatywna. Nie da się.
Aż sięgnęłam po to ostatnie zdanie książki i może nawet dwa zdania. Kiedy ta postać leci z wieży. Nie chodzi o to, że wyglądała prawie dokładnie jak Rewa i wydaje mi się, że to ona, ani że Rewa i ja byłyśmy przyjaciółkami, ani że nigdy już jej nie zobaczę, lecz o to, że jest piękna. Ona, oto ona, istota ludzka, skacze w nieznane i jest całkowicie przebudzona. No, dla mnie to było pozytywne o tyle, że ona widzi, wydaje mi się, że bohaterka widzi, że właśnie trzeba skoczyć w nieznane, że właśnie to chowanie się, które ona próbowała uprawiać, nie prowadzi do niczego, bo się chowała, chowała, chowała i co? I tak naprawdę nic z tego nie ma, tak? Ja tak odebrałam to zakończenie, właśnie dlatego pomyślałam, że jest pozytywne. Ale bardzo, bardzo ciekawe uwagi, Sylwio. Mich i potem widzę, państwo buchalscy się podnoszą, machają. Słuchamy, Michu.
To tak, mam takie 3 sprawęki. Pierwsze to do Sylwii teraz. Ja wierzę głęboko, że można gdzieś żyć poza kapitalizmem. Myślę, że jeszcze pominęliśmy jedno określenie, czyli po nowoczesności, bo może jeśli ktoś nie chciałby mówić o kapitalizmie i o symbolice ekonomicznej, można by też było mówić o krytyce po nowoczesności w tej książce, ale Sylwia, wypowiedź pani Sylwii uprzytomniła mi to, że w tej książce bardzo było dla mnie ciekawe, że rzeczy nie są tylko rzeczami, że one pełnią, że jakby ta rzecz wymknęła nam się, przedmiot wymknął nam się spod kontroli. Tak, wydaje mi się, że to jest takie ostrzeżenie, że to jest niemodne, tamto jest niemodne, a wbrew pozorom bohaterka widzi w przedmiotach już nie tylko rzecz, ale dużo więcej, bo widzi tam siebie, widzi tam upływ czasu, więc moim zdaniem te rzeczy zostały w pewien sposób co najmniej zanimizowane i są już jakimiś potworami w narracji roku relaksu i odpoczynku. A chciałem jeszcze powiedzieć, ktoś, nie pamiętam imienia pana, który napisał, że kojarzy mu się to z bohaterami Palaniuka. I też wydaje mi się, że to jest świetny trop do tego, żebym na przykład ja sobie jeszcze teraz, bo nie znam książki, o której Łukasz wspomniał, tego Heismansa, ale Palaniuka, dzięki za tę uwagę, bo to mi przybliży. Myślałem sobie, że jeszcze ta bohaterka, poza tym, że mówimy tak dużo o krytyce, ona broni czegoś dla mnie bardzo ważnego, czegoś, co ja chciałbym pielęgnować, czyli prawa do bycia przegrywem. Prawa do bycia jakimś przeciętnym, do bycia przegranym, bo moim zdaniem bycie przegranym w takim kapitalistycznym znaczeniu nie odbiera godności. To nie ma nic wspólnego z tym, że traci się godność, będąc przegranym w sensie ekonomicznym albo posiadając już wierzchołek przywilejów. I to prawo do spędzania czasu z porażką to jest niezwykle ważna kategoria. Nasza bogini intelektualna polska, pani profesor Janion, mówiła, że porażka to jest ten moment, w którym należy spędzić czas z sobą i się nad sobą zastanowić. I że to jest bardzo ważne właśnie dla ponowoczesnego świata, dla budowania wzajemności. To poczucie porażki, z którym zostaje się po to, by móc samemu z sobą pobyć. I dla mnie ta decyzja bohaterki, ona na pewno nie jest jednoznaczna i wcale nie umiem się tym bardziej, im dłużej słucham ciekawych dyskutantów dzisiaj, to nie umiem zabrać stanowiska. Dla mnie świetnie, ale myślę, że to, że ona chce przegrać, to jest kapitalne i pokazuje wielką odwagę. Wcale nie wzbudzania litości, bo ona ma pieniądze i załatwia to u lekarzy i wie, jak do tego dojść. Ona nie wzbudza litości, tylko po prostu ponosi sztukę, moim zdaniem, porażki.
A czy to, że była tak skupiona na swoim wyglądzie, czy twoim zdaniem to nie znaczy, że jednak nie do końca się godziła na bycie przegrywem?
Wiesz co, ta obsesja wyglądu moim zdaniem była taką cechą kompulsywną w budowaniu charakterystyki i wydaje mi się, że dzięki temu ta powieść jest współczesna, że ona daje wątpliwości, ponieważ nie mamy tutaj bohaterki, która absolutnie się z czegoś wybroni. Ona ma też... Jeżeli chciałaby podjąć sztukę, moim zdaniem, umiejętności ponoszenia porażki, to ona też jest już przesycona tym światem i przesycona tymi mechanizmami. I dlatego ja tę książkę tak lubię, ponieważ ona nie, jednak cały czas dla mnie jest fabułą, a nie publicystyką, ponieważ bohaterka jest bardzo człowiecza i oczywiście ponosi konsekwencje.
Zgadzam się absolutnie. Kama i Łukasz?
To ja tylko, Anito, co do tego twojego pytania o wygląd. W ogóle to jest ciekawe, niesamowicie przyjemne doświadczenie. Z tym wyglądem chciałam powiedzieć w ten sposób. Ona swój wygląd wielokrotnie podkreśla, że ona nie robi nic. I nawet kiedy jest niedospana, wygląda świetnie i to wie, natomiast to nie jest jej zasługa, to jest zasługa pewnych genów, ale to, co ona mówi, że przestaje robić, przestaje się złuszczać, golić, farbować i tak dalej, to jest rezygnacja z gry o z góry założonym wyniku, ale ten z góry założony wynik jest taki, że nie wygrywasz nigdy, W sensie nigdy nie jesteś w stanie wygrać, nigdy nie jesteś w stanie być dostatecznie idealna, jeśli grasz w tę grę. Natomiast uczestnictwo w kulturze i w świecie zakłada, że ona w tę grę musi grać. I to, co Mich mówił wcześniej, to jest właśnie duża odwaga. Natomiast mówiliśmy o zakończeniu i ty wspomniałaś o tym, że dla ciebie to zakończenie było pozytywne i podałaś te ostatnie słowa. Dla mnie ono też było pozytywne, ale teraz sobie uświadomiłam, że to dla mnie ona ma dwa zakończenia. Bo dla mnie jest... Chciałam wam coś przeczytać po prostu, bo tutaj to, co się pojawiało, po prostu pojawia się dwie strony wcześniej. Pierwszy fragment, który... Te fragmenty są bardzo blisko siebie. Bo też zawsze mam takie wrażenie, że kiedy nie wiadomo, co bohater myśli, to dobrze jest zobaczyć do tekstu. Zamiast tego wyciągnęłam rękę i dotknęłam ramy obrazu, a później położyłam całą dłoń na suchej, chropowej powierzchni płótna. Tylko po to, by udowodnić sobie, że nie istniał Bóg polujący na moją duszę. Czas nie był niepamiętny. Rzeczy to tylko rzeczy. I drugi fragment, który dla mnie osobiście był po prostu przekojący, naprawdę. Oddychałam, chodziłam, usiadłam na ławce i patrzyłam, jak nad gromadką przechodzących nastolatków kołuje pszczoła. W rytmie kołysania wierzbowych gałązek widziałam wdzięk i dostojeństwo. Widziałam życzliwość. Powiedziałam sobie, że cierpienie nie jest jedyną miarą rozwoju. Mój sen podziałał. Byłam delikatna, spokojna i czuła. To było dobre. Tak wyglądało teraz moje życie. Mogłam przeżyć bez domu. Zrozumiałam, że wkrótce stanie się on przechowalnią wspomnień dla kogoś innego i to było piękne. Ja mogłam pójść naprzód. To tyle w kwestii troski o to, co się z nią stało i czy na pewno jej to podziałało.
No tak. Ewentualnie możemy się martwić, że potem sytuacja z Rewą lub nie Rewą, bo też nie wiemy dokładnie, czy była to Rewa, ewentualnie mogłaby to zmienić, ale to już jest kolejny krok, prawda? Bo już wstała, budziła się i na razie było dobrze. Pszczoła latała.
Mówią, każda opowieść opowiadana dostatecznie długo kończy się śmiercią bohatera.
To jest piękno też tego zakończenia, że ono właśnie, ono nas zostawia z myśleniem. Ono nie jest jednoznaczne. Każe nam się zastanawiać, co jest dalej. I też wydaje mi się, że trzeba przyjąć, ja tak sobie to odebrałam, a muszę wam powiedzieć, że czytałam tę książkę 10 razy, nie wiem, 20, nie, też po prostu inny jest to rodzaj lektury, ale faktycznie jest to... Jest to taka rzecz, którą znam trochę na wylot. Ja sobie po prostu przyjęłam to, że pewnych rzeczy nie wiem. I to jest okej.
O tym, że pewnych rzeczy nie wiemy, myślę, że jeszcze powiemy za chwilę, jak będziemy mówić o opowiadaniach, o Tessy, które się ukażą w maju, bo chciałabym też parę słów o nich powiedzieć i właśnie tam też nie wiemy, jeszcze z racji tego, że są to opowiadania, to tym bardziej wiemy, tym mniej, prawda? Bo są jednak krótsze i opowiadają krótszy wyrywek. Z życia bohaterów, ale to zaraz do tego wrócimy. Joanna, czy dobrze pamiętam, że jesteś na plantach?
Tak, ciągle jestem na plantach. Słychać mnie?
Słychać, tak, słuchamy.
Bardzo tu jest piękna sceneria do takiej dyskusji, muszę powiedzieć. Ja właściwie nie mam zbyt wiele do powiedzenia, jestem zachwycona tymi fragmentami, które tu pani przed chwilą przeczytała, pani Puchalska, dlatego że tym bardziej dlatego, że ja tę książkę czytałam jednak dawno, właściwie chyba zaraz po wydaniu, a nie mam do nich w tej chwili dostępu, bo się przeprowadziłam i żałuję, bo jakby sobie przypominam, jak o tym opowiadacie. Ale trochę muszę powiedzieć, że nie rozumiem tutaj Micha, który powiedział o tym przegrywie, bo ja w ogóle jej nie widzę jako przegranej, czyli w którym momencie ona miałaby być tym przegrywem, bo ona raczej na końcu w sumie wygrywa, co też te fragmenty potwierdzały. Natomiast ja bardziej ją odbieram jako taką wyautowaną, że po prostu cały ten, znaczy wydaje mi się, że cały ten świat amerykański jest pokazany w takim najgorszym świetle, że to jest w ogóle karykatura już niemalże Ameryki, a ona jakby dystansuje się stopniowo i do tych ciuchów, do tego wyglądu, i do tego, zresztą nie pamiętam teraz tak szczegółowo, ale tak jakby ona chciała ten świat od siebie odsunąć i być właśnie zupełnie innym. Bo tam była taka teoria, nie wiem, czy ja dobrze pamiętam, że ona sobie to wszystko wykalkulowała i wyliczyła, że przez ten rok jej komórki jakoś tam się zregenerują, że te stare już obumrą, będą nowe i ona biologicznie będzie innym człowiekiem, nie? mi się to bardzo spodobało. Tak. To jest dobry pomysł. Więc i ciągle jeszcze chcę wrócić, bo mi się wydaje, że nie wiem, czy to zostało usłyszane, że nie tyle świadomość, tylko ona chce się emocjonalnie właśnie stać innym człowiekiem. I to, że ma te problemy tam z relacjami czy coś takiego, to mnie się wydaje, że ona jest bardzo samotna i że w zasadzie ten świat amerykański, taki świat no, kapitalistyczny, tak? Świat ludzi, którzy wszystko mają, a właściwie nic nie mają, bo... Nie, tak teraz sobie snuję, tylko chciałam powiedzieć o tym wyautowaniu, bo jakoś mi się wydaje, że to może nie do końca się zgodzić z tym, że była przegraną, bo jakoś nie wiem, dlaczego miała być przegraną. To dziękuję.
Mhm. Dzięki. Mich?
Przepraszam, że mnie przedtem na chwilę wyrzuciło, ale jak to dzieci sąsiadów powiedziały, fajne mam kabelki przed drzwiami. I ja chciałem tylko szybko odpowiedzieć Joannie, że uważam, że bycie, że kategoria przegrywu, czy bycia przegrywu to jest też termin, który można traktować ironicznie i wcale nie chciałem, żeby to zabrzmiało jako krytyka. Uważam, że bycie... Tak jak powiedziałem, bycie przegranym to wcale nie jest sytuacja, w której bycie przegrywem to wcale nie jest sytuacja, w której ktoś jest przegrany, ani nie jest to sytuacja, w której pozbawia się godności. Bycie przegrywem to jest w pewnych realiach, takich jak na przykład w książce, ogromna odwaga, moim zdaniem, i odseparowania się i niepodążania jedynie w zgodzie z tym, co jest wyznaczane jako trend nagrody, statusu materialnego, takiego lunaparku, w którym się jest. Więc pani Joanno, ja bardzo szanuję decyzję o byciu przegrywem.
Czyli o tym, żeby nie brać udziału w wyścigu szczurów, tak? W skrócie największym. Mhm. Ja się zastanawiałam, czy ona nie brała udziału w tym wszystkim przez wiele lat wcześniej. Czy to była taka decyzja, że nagle przestało jej to pasować? Bo miałam wrażenie, jak czytałam o jej wcześniejszym życiu i też o tej relacji z Ewą, że jednak ona jak najbardziej była w tej pierwszej lidze przez bardzo długi czas. Kama i Łukasz, widzę, że jeszcze coś chcecie dodać.
Tak, no, ja chciałem powiedzieć... A tu jeszcze przeczytam dla tych, którzy nie widzą komentarz Ewy z czatu, że roczna dziura w CV to już jakaś deklaracja. Mm-hmm. Ja bym dodał, że tak kulturowo, historycznie to właściwie bohaterka się plasuje gdzieś pomiędzy millennialsami a pokoleniem Z i w latach 90. w Ameryce właśnie była ta taka subkultura, kontrkultura slackerów, tak? Ludzi odmawiających robienia kariery właśnie w ramach buntu przed tym, że są wtłoczeni w grę, która ma jedne określone zasady i jeden określony przebieg i czy to właściwie warto, się zastanawiali i właściwie przechodzi podobną drogę bohaterka, a też można powiedzieć, że przechodzi przy okazji właśnie tak trochę kontrkulturowo taką podróż mistyczną pod okiem kobiety, która niby jest lekarką, ale tak naprawdę jest również szamanką. To jest bardzo ciekawy wątek.
Czy lekarka, miałam wrażenie, miała większe problemy niż bohaterka i to było cudowne.
Właśnie trochę tak, a trochę nie. A trochę nie, bo ostatecznie to, co bohaterka i lekarka osiągają wspólnie, jest jakimś sukcesem w przyjętych założeniach.
Mhm. Mogę tylko wtrącić, bo tak właściwie chciałam zapytać, bo to, że ona nie uczestniczy, nie chce uczestniczyć w wyścigu szczurów i osiągnięciu sukcesu, No ale ona tego nie musi robić, prawda? Bo ona ma ten majątek, więc ona może sobie być w tym znaczeniu przegrywem, bo jakby nie potrzebuje walczyć o swoją pozycję, więc ciągle tak mam wątpliwości do tej decyzji, ale w ogóle to jeszcze chciałam nawiązać do, jeżeli mogę oczywiście, bo trochę się wtrąciłam.
Jasne, jasne, słuchamy.
Bo chciałam jeszcze nawiązać do tego zakończenia, bo tak dokładnie go nie pamiętam, zresztą to jest takie krótkie z tego, co pamiętam, to zakończenie, ono właściwie jakby otwiera jakąś taką przestrzeń do zastanowienia, bo ja miałam takie poczucie, znaczy miałam bardzo ambiwalentne odczucia co do tego zakończenia, bo jednak jakby nie było, jest ta straszne to wydarzenie, i być może, że ta przyjaciółka zginęła, ona jednak spada, a nie frunie. No. I jakoś mi się to, jedna się odradza, ale świat się zawalił. Jakoś nie do końca się mogłam tym ucieszyć, no bo z jednej strony byłam bardzo przywiązana do bohaterki i miałam wrażenie, że tu jest jej sukces, a nie tam, że ona potrzebuje innego sukcesu. Natomiast no, tak jakby tu jest zestawienie świata i jej samej. I to nie wiem, tak tylko podrzucam taki wątek może.
Ja widziałam, że Kama trochę tak kręciła głową, jak padł ten wątek, że być może bohaterka może sobie pozwolić na to. Tak? Bo często, ja się też często zastanawiam, obserwując na przykład współczesną, teraz już trochę mniej modną, ale kulturę tak zwanych hipsterów warszawskich, prawda, którzy ostentacyjnie pokazują, że nie mają kredytu i nie pracują w korporacji, tylko potem zazwyczaj jak zaczynamy drążyć, to się okazuje, że mają gdzie mieszkać i mają z czego żyć i właśnie mogą sobie na to pozwolić, żeby nie aspirować, tak? Żeby nie starać się o tą pracę w tej przebrzydłej korporacji i nie brać tego kredytu.
Mnie nie o to chodziło. Mnie chodziło o to, że ja nie uważam, że ona nie bierze udziału, to, że nie bierze udziału w wyścigu szczurów, to nie znaczy, że nie bierze udziału w innej grze, która jest zupełnie większa niż wyścig szczurów, bo wyścig szczurów jest krótszy historycznie niż wyścig wygranej o bycie na przykład kobietą sukcesu w znaczeniu tym amerykańskim. Też jakby musimy cały czas mieć ten kontekst, myślę, który też te konteksty jakby zaczynają do nas docierać, ale ja, no ja to widzę z takiego feministycznego po prostu poletka i dla mnie ona po prostu musi brać udział w grze. W sensie, jeżeli funkcjonuje w kulturze, jeżeli spotyka się z koleżankami, też pamiętajmy, bo tutaj się ten motyw przyjaźni przewinął, również pamiętajmy o tym, jak jest postrzegana przyjaźń jakby w mainstreamie amerykańskim. Ona właśnie jest tak postrzegana, jak jest tutaj opisana, że to wystarczy do tego, żeby to była przyjaźń. To, co my w Europie, zwłaszcza w Europie Środkowo-Wschodniej, postrzegamy jako przyjaźń, to są w ogóle nieprawdopodobne różnice jakby głębokości relacji. Więc one spokojnie mogą mówić, że są przyjaciółkami, tylko po prostu to jest coś zupełnie innego. I inaczej my pewne rzeczy, myślę, tutaj. Natomiast no, moim zdaniem to, że ona się wypisuje z gry o tak zwane dbanie o siebie, o bycie ładną, miłą, uśmiechniętą, dostępną, dbającą o innych, co piątek wychodzącą, grającą w grę, polegającą na znalezieniu odpowiedniego partnera i tak dalej, i tak dalej. To właśnie świadczy o tym. Ona akurat z tego się bardzo mocno wycofuje. I to jest tak, jak uważam, również Mich powiedział, to jest bardzo duża odwaga. Mhm. Natomiast zakończenie jest dla mnie mega buddyjskie. Jeśli tu już mam się odnieść do tego zakończenia, ono jest po prostu rozpłynięciem się dla mnie.
Tutaj jest jeszcze takie pytanie od Macieja. Jak odbieracie decyzję bohaterki, by korzystać z pomocy Pinksiego, a tym samym oddać się w ręce pseudoartysty ze świata sztuki, którym, jak sądzę, gardziła? Ja miałam wrażenie, że nie ma kogo poprosić o pomoc. I dlatego jego prosi o pomoc. Tak to interpretuję. A może ktoś jeszcze inaczej to widzi?
Tak, ja to widzę w ten sposób, że ona po prostu wiedziała, że Pinksi jest genialnym tricksterem. Znaczy świetnie popchnie jej akcję. Jest tak zadufany w sobie, jest tak egocentryczny i zrobi dla sztuki absolutnie wszystko, że w związku z tym jest paradoksalnie osobą najbardziej godną zaufania, bo nie będzie jej ratować, nie będzie jej przekonywać, wykorzysta tę sytuację.
Mhm. Czyli jest wiarygodny, jakby można mu zaufać, że pociągnie temat, tak?
Tak, tak. Mhm.
A Rewa jednak była niestabilna momentami i chcąc ją wyciągnąć z tej, czy depresji, czy jak to tam nazwiemy, tak, stuporu, no była taką ryzykowną kandydatką do tego typu pomocy, prawda? Tak myślę.
Czy po tym jak jej schowa...
Tak.
I ona się zbuntowała przeciwko takiej formie pomocy.
Tak, tak, bo ona jej zabrała leki tam, czy schowała, tam był taki wątek. Tak, tak.
Zabrała do swojego mieszkania, więc to było naprawdę jednoznaczne, że nie pomoże jej w tym.
Tak. Moim zdaniem, wybierając artystę, ona świadomie nieco igrała z losem, pisze Natalia. To był układ, coś za coś, mówi Joanna. Tak, tak też to postrzegałam. Czy jeszcze ktoś chce może coś powiedzieć o tej książce? Bo ja chciałam powiedzieć, pogadać jeszcze troszkę szerzej przez chwilę o teście i w ogóle o jej twórczości. Ale nie chcę ucinać dyskusji o tej konkretnej książce, bo też być może nie wszyscy czytali, czy w ogóle może nikt nawet nie czytał jej innych książek. Ale nikt się nie zgłasza, więc chyba już żeśmy wyczerpali mój rok. Ja chciałam powiedzieć, że uważam, że to jest chyba na równi dobra książka jak Eileen, czyli książka, którą wydałam w UAB, pracując tam no, kilka już lat temu mocno, nie wiem ile to było lat temu, ale w 14 roku czy 15 się ukazała Eileen. To jest książka, za którą Otessa dostała nagrodę literacką. Mam nadzieję, że może mi się uda ją kiedyś wznowić, bo w tej chwili z tego co wiem jest jeszcze dostępna w jakiejś taniej książce. Jak ktoś ma ochotę, to proszę szybko po nią biec, póki jeszcze jest. Ale myślę, że może mi się uda ją też wznowić, bo uważam, że jest absolutnie fantastyczną opowieścią, bardzo mroczną. I mroczne są też opowiadania, które zaraz się ukażą 5 maja w pauzie i które, no miałam też duże wątpliwości, czy chcę je wydać, bo jak opisywałam je Kamie i Łukaszowi, to powiedziałam, że wszyscy bohaterowie są smutni, biedni, brzydcy, nieszczęśliwi i nic im nie wychodzi, tak w największym skrócie. I zastanawiałam się, jak zostaną odebrane. Zobaczymy. Tęsknota.
Ja już się cieszę.
Piękny tytuł, tak? Już Beata się cieszy, tak. No ja myślę, że wszyscy, którzy lubią takie depresyjne rzeczy, się ucieszą, ale jest, no świetne są te opowiadania. Kamo i Łukaszu, jakbyście chcieli coś mogli o tych opowiadaniach powiedzieć, dwa słowa?
Ja jeszcze tylko chcę powiedzieć, bo tutaj cieszę się, że powiedziałaś, co nam powiedziałaś przy okazji opowiadań, a ja może też powiem Państwu, co nam Anita powiedziała przy okazji Otessy. Powiedziała, słuchajcie kochani, mam fantastyczną książkę. Bohaterka ćpie, jest dużo narkotyków, coś dla Was. I faktycznie...
Wiedziałam, że sprawdzicie wszystkie nazwy i wszystkie funkcje leków. To...
Faktycznie była tak. No te opowiadania... Z mojej perspektywy, no bo też pamiętajmy, że my mamy zupełnie różne tutaj role, to dla mnie te opowiadania i w ogóle z każdą książką tak jest, którą mamy ogromną przyjemność przygotowywać dla pauzy, to one jakby, one bardzo rosną, one bardzo zyskują z kolejnymi odczytaniami. No i mamy swoje ulubione oczywiście, ale jest to duży przekrój tego, jest faktycznie mrok. No ale jest też tam dużo czarnego humoru, który ja bardzo, bardzo lubię. I chyba mamy takie dwa właśnie, które najbardziej nam pasują, to są właśnie z tym takim naprawdę ostrym, czarnym humorem. Takie są mocno po bandzie, powiedziała, nie?
Tak, powiedziałbym, że... W sumie rozmawiamy tutaj o moim roku relaksu i odpoczynku. Jakieś jego echa się pojawiają w tych opowiadaniach, zwłaszcza w tych, bo teksty są i nowojorskie, i kalifornijskie, i nie tylko. Ale mam wrażenie, że czytając ten zbiór, tak jak on został złożony, też się w pewnym sensie przechodzi podobną podróż, co przy tej powieści są takie momenty naprawdę czarnego dołu. Są takie momenty śmiechu przez łzy. Są takie momenty, gdzie można złapać powietrze też. Jest to w różnym znaczeniu tego słowa taka galeria właśnie przygrywów, kradnąc to słowo.
Przedziwnych postaci, prawda? Tam nikt nie jest przeciętny w tych opowiadaniach.
O nie, ale jednocześnie to jest ciekawe, bo ja mam wrażenie, że te postaci są ciekawe, dlatego że my je zaczynamy poznawać, ale z zewnątrz, na pierwszy rzut oka, to tak wygląda no właściwie każdy taki. I to jest też dla mnie było takie ciekawe, bo takie lektury zmieniają sposób patrzenia potem na innych ludzi. Mhm. Tak myślę sobie.
Tak, tak. Co wygląda normalnie, ale nie do końca, prawda?
Jest to coś takiego, co jeżeli, myślę tak, że jeżeli ktoś czytał Rok relaksu i go to, nie wiem, zafascynowało, to po te opowiadania na pewno warto sięgnąć. Zresztą po opowiadaniach widać, że ona umie pisać. Ja mam zawsze taką teorię, że pisarza czy pisarkę sprawdza się po opowiadaniach. Że powiedzmy dłuższy tekst, to zawsze tam jakieś luki, coś tam może umknąć. A przy opowiadaniach, przy krótkiej formie, zawsze jakieś niedociągnięcia wychodzą. Natomiast ona umie stworzyć absolutnie w każdym opowiadaniu osobne uniwersum, wciągnąć. Te opowiadania są jak zwykle u niej bardzo zmysłowe, co oznacza, że te nieprzyjemne zmysłowości też są takie, bo ona to bardzo mocno...
Tak. To jest też w Eileen, prawda, że oni są tacy brudni, nieumyci, pijani i w ogóle obrzydliwi. I jest tak, tak, zdecydowanie. Umie opisywać takich ludzi, zdecydowanie. Ja się zastanawiam się, na ile to jest jej wyobraźnia, na ile ona zna takich ludzi.
Myśmy się zaczęli też w którymś momencie zastanawiać, czy to jest tak, że ona włącza to, kiedy pisze, czy ona po prostu tak widzi ludzi. Bo jeśli ona tak widzi ludzi, to musi być strasznie trudne, naprawdę. I jakby takie, ta optyka jest taka potworna po prostu. Ale nie wiem, wydaje mi się, że to są takie rzeczy, które, no zwłaszcza ostatnie opowiadanie o Jarku Jaskółce i w ogóle takie przegięcie, w ogóle taki świat potworniałej baśni, bo tak bym to chyba nazwała. To było opowiadanie też drukowane w magazynie Pismo, więc jeśli ktoś z Państwa miał okazję, to już może sobie gdzieś tam zobaczyć, w jaką stronę ona będzie szła. No to opowiadanie zamyka ten tom i to jest też takie znamienne bardzo, bo tu znowu jest właśnie takie zostawienie czytelnika czy czytelniczki z takim, co tu się właściwie stało. No nie wiem, ja właściwie... Za każdym razem przechodzę taką odyseję od nie cierpię Odessy i powrotem. Niestety nie odpowiem na pytanie, w którym numerze, ale Anito, ty na pewno pamiętasz, który to był numer.
To było w tym numerze, tym specjalnym, gdzie były opowiadania. Zaraz pokażę, bo leży tutaj. Sekundkę, mówcie dalej.
Tak, to było chyba w...
Tym, nie?
Gdzie?
Tak.
Specjalne, to jest wydanie specjalne, tak, Pisma, gdzie były opowiadania wokół książek, numer 1 2020, jesień 2020, ale wydaje mi się, że ono też jest dostępny, jest link na stronie Pauzy, powinien być w każdym razie, ja sprawdzę, czy tam to jest, żeby sobie można było przeczytać. Widzę jakieś tutaj jeszcze... uwagi. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję za dobre słowo. Zawsze mi jest strasznie miło rozmawiać z osobami, tak jak już mówiłam, które czytają Pauzę i chcą rozmawiać o moich książkach, bo to jest największa przyjemność, jaką czerpię z tego, co robię. No dobrze, to Kamo i Łukaszu bardzo dziękuję. Zobaczymy, jak się spodobają te opowiadania. miałam wątpliwości i trochę no, nadal je mam, bo wydaje mi się, że dla takich czytelników, którzy bardzo powierzchownie odebrali rok i uznali, że po prostu on jest o odpoczynku i tyle, bo też są tacy czytelnicy, no to troszeczkę mogą być wstrząśnięci opowiadaniami, mam wrażenie. No ale mam nadzieję, że ci z nas, którzy troszeczkę głębiej wchodzą w lekturę, no odnajdą w nich to, co nam się tak strasznie podobało, bo myślę, że mogę powiedzieć, że nam się wszystkim bardzo podobają książki o Tessy. I no, mam nadzieję, że dalej ją będę wydawała jeszcze długo, długo. Ona będzie dalej pisała coraz to dziwniejsze i lepsze rzeczy.
No tak.
No ja się nie mogę doczekać. Ja się nie mogę doczekać, aż to wyjdzie, aż to Państwo przeczytają. Ja myślę, że tak jak przy tej książce, zależnie od tego, w jakim momencie kto ją przeczyta, a też w jakiej kolejności, z jakim zapleczem, to można mieć bardzo różne wrażenia. I były takie momenty, kiedy ja sobie myślałem, tłumacząc, a więc czytając bardzo wnikliwie, dlaczego ja to sobie robię. I jednocześnie uwielbiam tę książkę. Jestem z niej bardzo zadowolony, więc trzymam kciuki, może nie tyle, żeby się podobała, co żeby była czytana.
Bardzo, bardzo dziękuję. Mam nadzieję, że będzie okazja, żeby omówić na którymś z klubów inne książki, nad którymi Kama i Łukasz pracowali, czyli obie Mirandy July, pierwszy bandzior i opowiadania Pasujesz tu najlepiej. I Kevin Barry, Nocny prom do Tangeru, też jest Łukasza. Zaraz będą opowiadania w takim zbiorze irlandzkich opowiadań, które się ukażą w wakacje, nad którymi też Łukasz pracował. No i szukamy dalej, tak? Szukamy dalej tutaj wyzwań tłumaczeniowo-redakcyjnych dla Państwa Buchalskich. Ja szukałam intensywnie. Także bardzo dziękuję. Czy ktoś jeszcze coś? Czy kończymy? Rozchodzimy się. 20:39. Mamy dobry czas. O, Gosia jeszcze widzę, że coś chce powiedzieć. Słuchamy, Gosiu.
Ja mam dla Was tylko na koniec taki cytat, bo dorwałam gazetę i chciałam Wam przeczytać coś, co mi się skojarzyło z Waszymi refleksjami. To jest wywiad z filozofem Tomaszem Stawiszyńskim, który napisał kiedyś taką książkę, tekst Pochwała przegranej. I mówi tak, paradoksalnie w naszej kulturze jest deficyt niepewności, melancholii, smutku, poczucia straty, a maniakalne parcie do przodu, potrzeba natychmiastowego ewakuowania się z każdej frustracji, z każdego przedłużającego się trudnego stanu, tylko pogarszają nasz stan. Zostańmy tam. Więc to jest trochę dla mnie o tej książce i chciałam po prostu dla Państwa to zacytować.
Bardzo dziękujemy. Jak najbardziej jest tak. Bardzo, bardzo ciekawe. Spróbuję odnaleźć ten tekst, zanotowałam sobie. Pochwała przegranej, tak?
Tak, tak.
Bardzo dziękuję. Jeszcze tutaj widzę jedną uwagę. Słówko o następnym klubie, jak go widzę. Po pierwszy raz będziemy mówić o kilku książkach. Czy mamy się na czymś skoncentrować? Więc za miesiąc spotykamy się, żeby omówić Davida Vana i jego twórczość. Tutaj od razu pewnie będzie to, że nie podobają nam się bohaterowie i ich nie lubimy, bo tam wszyscy są tacy. Jak ja sobie to wyobrażam? Chciałabym porozmawiać o takich wątkach, które się przewijają we wszystkich książkach. We wszystkich trzech książkach, które wydałam dotąd, Davida Vana, praktycznie we wszystkich, które on napisał. Napisał jedną taką trochę lżejszą, ale nie wiem, czy ją kiedyś wydam. Zupełnie jest nie Vanowa. Więc tak sobie wyobrażam, żeby nie skupiać się właśnie na fabule tym razem, tylko bardziej spróbować porozmawiać o tym, jak on buduje postaci, jak on buduje napięcie i... On zawsze mówi, że jego książki to są takie greckie tragedie, że bohaterowie nie mają wyjścia, po prostu muszą źle skończyć i muszą się zanurzyć w jakiejś takiej otchłani potworności. I tak sobie myślałam, że o tym możemy porozmawiać. Wydaje mi się, że żadna z tych książek nie zawiera spoilerów, no oprócz może legendy i jednego momentu, który tam występuje, więc może warto mieć przeczytaną legendę, żeby nikomu nie psuć lektury później. Bo tak naprawdę ani Brud, ani Halibut, wydaje mi się, że tam nie do końca chodzi o to, co tam się dzieje i o fabułę, więc tutaj nie będzie spoilerów. W legendzie na pewno jest spoiler. Także no tak sobie to wyobrażam. Nie wiem, czy odpowiedziałam na pytanie. Jak będą jakieś sugestie, to też chętnie posłucham i może w jakąś inną stronę pójdziemy w tej rozmowie. Natomiast myślę, że Wan jest tak ważnym pisarzem i dla Pauzy, jako pierwszy pisarz wydany przez Pauzę i w ogóle myślę, że jest tak utalentowany i tak ciekawą jest osobowością. Zresztą na stronie Pauzy jest bardzo dużo linków do wywiadów z nim. Można się też przygotować do tego naszego spotkania, które się odbędzie w kwietniu. Wydaje mi się, że warto po prostu o nim porozmawiać całościowo, a nie tylko o jednej książce. I stąd była ta moja propozycja. I też nie chciałam robić trzech klubów o trzech książkach, więc pomyślałam, że możemy po prostu to ująć w taką całość. Tym bardziej, że Halibut na Księżycu jest w pewnym sensie odpowiedzią na legendę, kontynuacją legendy, prequelem do legendy. No różnie to można nazywać, natomiast w pewnym sensie te dwie książki są powiązane mocno bardzo ze sobą. Więc w sumie tak mi się wydaje, że dobrze będzie porozmawiać o nim całościowo, no i potem czeka nas maj i coś fajnego wymyślę na maj. Także wszystkich zapraszam. Bardzo dziękuję, że byliście z nami. Wszystkich bardzo mi miło widzieć wiele osób po raz kolejny. O jeszcze, czy lepiej czytać legendę czy Halibuta w pierwszej kolejności? Zdecydowanie legendę. Zdecydowanie najpierw legendę, tak. I kończymy. Bardzo dziękuję Wam wszystkim. Pozdrawiam serdecznie, zdrowia życzę w tych trudnych czasach i siły, i spokoju. Wszystkiego dobrego. Dziękuję.
Dzięki.
Cześć.